Dobry wieczór Państwu, Monika Niedziałek przy mikrofonie. Obok mnie gość Anna Nizioł, psycholog, psychoterapeuta, coach. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Pani redaktor, dobry wieczór Państwu.
Często rozmawiamy w tym gronie o sprawach zawodowych. Teraz czas matur. Będą podejmowane ważne decyzje, jaki wybrać kierunek studiów, jak pokierować swoją karierą. Okazuje się, że psychologia może w tym pomóc, coaching może w tym pomóc. W jaki sposób? Będziemy o tym rozmawiać w programie o coachingu kariery.
Tak, to jest bardzo ważny temat, zwłaszcza w kontekście tego, że kasztany już zakwitły. Nasi maturzyści zmierzyli się już dzisiaj z językiem polskim. Za chwilę przed nimi kolejne wyzwania, ale też myślę, że bardzo duże wyzwanie jak wybór dalszej drogi życiowej, zawodowej, edukacyjnej.
Jak to było kiedyś, jak my wybierałyśmy takie ważne właśnie kierunki studiów, podejmowałyśmy ważne decyzje. Czy byli tacy doradcy?
Doradcy byli zawsze, ale pewnie w niedostępnej ilości albo niewystarczającej ilości. Myślę też, że w niedostępnej takiej formule troszeczkę, bo w dzisiejszym świecie mamy wiele metod pomagających w wyborze swojej ścieżki. Nie tylko kiedy jesteśmy maturzystami i wybieramy sobie ten nasz pierwszy kierunek studiów, ale też jakby w okresie całego naszego życia, kiedy przychodzi czas na to, żeby coś w swoim życiu zmienić, zastanowić się trochę nad tym, co już mam, czego jeszcze nie mam, co bym chciała, czego bym nie chciała. I dzisiaj rozróżniamy te różne metody i rodzaje wsparcia. I między innymi coś, co nazywa się dzisiaj doradztwem zawodowym, jest szeroko rozwijane jako element takiego wspierania wyboru, w którą stronę dana osoba mogłaby pójść ze swoją ścieżką edukacyjną. Natomiast coaching kariery ma trochę szerszą perspektywę, nie tylko w momencie, kiedy chcemy podjąć decyzję na jaką uczelnię, czy do jakiej pracy, czy w ogóle w jakim obszarze chcemy pracować. Coaching kariery trochę bardziej skupia się na elementach tożsamościowych danej osoby, tak? Kim ona jest, kim się czuje, jakie ma sukcesy. I oczywiście to są elementy, które są bardzo zbieżne z doradztwem zawodowym. Finalnie jednak, jeśli rozróżnimy te dwie metody wspierania, to będziemy wiedzieć, że doradca zawodowy, taki stricte w tradycyjnym ujęciu, jest osobą, która doradza, znając warunki, predyspozycje, zainteresowania. Natomiast jeśli wejdziemy do tej szerszej definicji, to będziemy widzieć, że ktoś, kto pracuje najczęściej też jako doradca zawodowy, bo jakby coaching jest metodą pracy, w związku z czym trudno byłoby oczekiwać, żeby coach biznesowy nagle stał się coachem kariery, tak? Albo, nie wiem, coach powiedzmy sobie małżeński, pracujący w obszarze małżeńskim nagle zajął się doradztwem zawodowym. No jakby wiadomym jest, że sama metoda pracy coachingu jest metodą bardzo przezroczystą, to znaczy, że jest to po prostu metoda, którą możemy przyłożyć do wielu różnych aspektów, no ale jednak nie umówmy się, że w przypadku coachingu kariery musimy mieć po prostu podwaliny związane ze znajomością rynku, trendów, zawodów wymierających, zawodów powstających. Więc jakby przykładając samą metodę pracy, coaching po prostu sięga dalej wyżej do takich elementów tożsamościowych, tak? Do tego wszystkiego, co jest w nas osadzone i wypracowuje te elementy, które są nam bliskie, aczkolwiek nie tylko na poziomie, że mam takie i takie doświadczenie, to świetnie sprawdzę się w takiej pracy, tak? Tylko jak to moje wcześniejsze doświadczenie doprowadziło mnie do tego, że ja w tym miejscu chcę lub nie chcę tego doświadczenia wykorzystywać, lub też co z tego doświadczenia mam i mogę w to inwestować, lub też co z tego doświadczenia jest takiego, czego ja bym już więcej w życiu nie chciał. No to nasze doświadczenie może być różne.
Mamy takiego młodego człowieka. Czym się teraz ludzie kierują, wybierając ścieżkę kariery?
Myślę, że nieustająco kierują się z pewnym społecznym oczekiwaniem. To społeczne oczekiwanie w zależności od lat, w których żyjemy, jest trochę inne. Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, czyli jakieś 30-40 lat temu, była ta społeczna wartość tego, co będziemy robić, wybierana właściwie raz na całe życie. Albo z niewieloma wyjątkami gdzieś tam w trakcie tego naszego życia zawodowego mogło to się zmieniać. Mówię globalnie, oczywiście są od tego wyjątki. A dzisiaj natomiast młody człowiek dzisiaj może zajmować się jedną czynnością, a za kilka miesięcy kolejną. I nie wynika to z tego, że nie wiem, szybko zmienia swoje decyzje i swoje postanowienia, tylko też zależy to od tego, jakie są wymagania rynku pracy. Więc to nie jest tak, że jesteśmy dzisiaj osadzeni w jakimś zawodzie albo w jakimś obszarze, czy w jakiejś czynności, którą wykonujemy i zostaniemy w niej do końca życia. To już wielokrotnie na antenie Radia Lublin i licencji na życie poruszałyśmy te tematy. Ważniejsze jest to, że nadal ten czynnik społeczny jest bardzo obecny. I trochę jakby między tym, co było kiedyś, a tym, co jest teraz, to przesunięcie zostało dokonane w stronę social mediów. To znaczy tak, mamy większe przyzwolenie na to, żeby wybierać coś, co jest zgodne z nami. Mówię tak o młodych dorosłych. Więc oni już trochę znają swoje możliwości, swoje potrzeby, swoje miejsce. Na wiele rzeczy się zgadzają, na wielu rzeczy już nie chcą powtarzać. Są też wychowywani przez nas, to znaczy przez osoby, które chciałyby, żeby nasze dzieci nie doznały tego wszystkiego, czego myśmy tam doznali, wchodząc na rynek tam w latach 90. czy 2000. Tak, jakby czy jeszcze trochę wcześniej. Więc jakby my bardzo byśmy chcieli, żeby nasze dzieci nie doświadczyły tych różnych perturbacji, ale ta perturbacja jest globalna. W związku z czym ona przychodzi. I to nam, rodzicom, trochę trudniej jest przyjąć taką perspektywę, że dzisiaj mój syn czy moja córka będzie zajmowała się tym czy tym, a ktoś inny by, nie wiem, albo nie wiem, nasza bratanica albo siostrzenica wybrała taki kierunek studiów, po którym nie wiadomo, co ona będzie robiła. Nie dlatego, że nie wiadomo, co ona będzie robiła, bo oferta edukacyjna w większości uczelni odpowiada zapotrzebowaniom rynku. Żadna uczelnia nie stworzy kierunku, na który nie ma zapotrzebowania, więc to my jako rodzice mamy tendencje do tego, nauczyciele, rodzice, wychowawcy, mamy tendencję do tego, żeby jakby wskazywać te bardziej bezpieczne kierunki.
Myśleć po staremu.
Po naszemu, bo to już jest jakoś przetarte, jakoś zweryfikowane. A to, co jest nowe, jest też zagrażające. W związku z czym w pewien sposób nieuświadomiony możemy naszym dzieciom przekazać taką niechcący treść, że no ale to jak tam sobie skończysz takie i takie studia na takim i takim wydziale, to co ty potem będziesz robić? Właściwie w dzisiejszych czasach mówimy, że wybieramy pierwsze studia, a nie studia na całe życie. Ponieważ w systemie uczenia się przez całe życie, lifelong learning, my na tym etapie, mówię z pozycji osoby młodego dorosłego, czyli tam na 19-26 lat, my się dopiero kierunkujemy z tym, co będziemy mogli robić. To nie jest tak, że my rozeznamy to, co się dzieje teraz w 2025 roku i nagle to wszystko będzie jak kalka na kolejne 30 lat. Nie, to być może za rok się zmieni. Ja nawet ostatnio byłam na takim szkoleniu właśnie z kompetencji doradztwa zawodowego, gdzieś tam sobie uzupełniałam jakąś wiedzę i prowadzący powiedział, słuchajcie, tutaj macie dostępne materiały, tylko ich nie pobierajcie. Nasze szkolenie będzie tam trwało ileś, tam kilkanaście tygodni. Nie pobierajcie tych materiałów, które są na końcu. Weźcie sobie te pierwszy moduł, drugi moduł, trzeci moduł. Tam są takie rzeczy, które są względnie stałe, jakieś tam cechy osobowości i tak dalej. Natomiast późniejsze metody, nie uczcie się tego, dopóki ja wam nie powiem, żeby się tego uczyć. Bo to się tak szybko zmienia, że to, co było rok temu, dzisiaj może być już nieaktualne, stąd nie pobierajcie, tylko wytrwajcie do tego, aż będzie ten moduł po to, żebyście dostali najświeższą porcję wiedzy. I przywołuję ten przykład dlatego, że młodzi ludzie dokładnie w ten sam sposób są kształceni. To znaczy, że dzisiaj jest coś, co jest uznane za jakąś treść, jakąś teorię, natomiast za kilka tygodni ona może być już mniej aktualna albo jest podważona, ale nie ma dalszych badań. Mamy teraz szeroko rozbudowaną taką działkę badań naukowych, gdzie obalane są pierwotne wyniki badań, które były robione w latach 70., 80. I tak na przykład państwo pewnie znacie test pianki marshmallow, gdzie dzieci poddawane temu eksperymentowi miały, dostawały dwie informacje. Pierwszą taką, że jeśli teraz zjedzą tę piankę słodziutką, pyszną, mięciutką, która leży przed nimi, to niestety nie dostaną drugiej pianki. No i w drugiej grupie były dzieci, które nie dostawały taką informację. Właściwie nawet chyba nie była druga grupa, już nie pamiętam, bo do końca. W każdym razie było powiedziane, że jeśli nie zjedzą tej pianki teraz przez jakiś określony czas, to później dostaną dwie. No i na kanwie tego, jak dzieci wybierały, oczywiście większość dzieci wybierała od razu, ale jakaś część dzieci pozostawiała sobie tę pierwszą piankę w nadziei na to, że dostaną tą drugą piankę. No i wynik badań wskazywał, jakieś badania podłużne wskazywały, że te dzieci, które potrafiły odroczyć sobie nagrodę, mają większe powodzenie w życiu zawodowym, w jakichś sukcesach. No i teraz przed kilkunastu miesięcy test pianki marshmallow został obalony. Dzisiejsze wyniki wskazują na to, że nie ma żadnej zbieżności z tym, że pianka determinuje twój, albo wzięcie, albo nie wzięcie tej pianki determinuje twój sukces. Bo są inne czynniki, które determinują twój sukces. Natomiast jeszcze na moment, wracając do tego pytania, skąd bierzemy wiedzę, to oprócz tej społecznej takiej informacji, to dzisiaj taki trochę wektor jest przekierowany na social media. I oprócz tego, że jak prowadzę jakieś warsztaty kompetencyjne, takie dla rozgrzewki i rozrywki trochę dla młodzieży albo dla dzieci, to oni mi mówią, że chcą youtuberami zostać albo influencerami, tak jakby, ale to jest na poziomie ich wieku jakby bardzo zrozumiałe. Natomiast istotne jest to, co społeczeństwo social mediowe proponuje i prezentuje. I ta siła tego społecznego wyboru już nie jest osadzona tak mocno w rodzinie, w otoczeniu, tylko jest osadzona w tych autorytetach social mediów. I dlatego osoby, które są na TikTokach, na YouTubach, na innych platformach, tak, są influencerami, są osobami ważnymi, są autorytetami w pewnych dziedzinach, często podważającymi treści tak zwane tradycyjne w nauczeniu czy w kształceniu i stoją w takiej trochę opozycji. W związku z czym młody człowiek jest trochę rozbity między tym, jak wygląda ta część rodzinno-środowiskowa, w której jest, versus autorytety, które mieszczą się właśnie w social mediach, więc to powoduje dodatkowe tarcia, tym bardziej, że my jako rodzice bardzo byśmy chcieli, żeby nasze dziecko jednak miało coś bardziej przewidywalnego niż kariera na TikToku. Tak? A jakby zawody też tradycyjne, które też były w tych latach 90., 80., to 80. to jeszcze tak trochę bym tutaj była dyskretna, jeśli chodzi o porównania, bo to był trochę inny system, inny wariant edukacyjny, ale już powiedzmy, że od lat 90. My bardzo chcieliśmy być kimś. Bardzo. I ja pamiętam, jak ja zdawałam na mój pierwszy kierunek, na prawniczy, to było nas 12 w Lublinie. We Wrocławiu było nas jeszcze więcej, na jedno miejsce, tak? Więc jakby teraz ta oferta edukacyjna z zewnątrz nie tylko jest jakby poszerzona i każdy znajdzie swoje miejsce, ale też, no bardzo przykro, bardzo przykre jest to, co ja powiem teraz, bo to trochę godzi w nas jako w ogóle cały system edukacyjny, ale też w nas trochę jako wykładowców, trochę w nas jako rodziców, trochę w nas jako nauczycieli, trochę w nas jako ludzi po prostu, że studiowanie już nie jest nobilitujące. Dzisiaj być może kolejny kierunek, być może doktorat, być może być ekspertem w jakiejś innej dziedzinie, to jest coś, co jest honorowane. Dzisiaj magisterium daje tytuł zawodowy, ale to nie jest to samo magisterium, które dawało taką dużą porcję możliwości formalnych przyzwoleń do tego, żeby funkcjonować w danym zawodzie. Po pierwsze dlatego, że no niestety, ale ten poziom kształcenia jest taki, bym powiedziała, no, zastanawiający momentami. Z drugiej strony czasy się na tyle zmieniły i na tyle jest ofert z uczelni dużo, że nastąpiło duże rozdrobnienie. I w różnych i specjalnościach, i różnych kierunkach studiów, i na różnych wydziałach dopasowywana jest oferta do studenta, a nie student do oferty. Tak? Czyli jesteśmy trochę w rynku komercyjnym, jakkolwiek by to nie zabrzmiało. Więc liczy się też to, w jakiej uczelni studujemy, jaki ten kierunek finalnie jest, czy on jest w trendach. To jest znowu ten dysonans, o którym mówiłam wcześniej, tak? Że w social mediach wygląda fajnie, jak studujemy to, a tradycyjnie dla rodziców to jednak lepiej, jak zostanę inżynierem. Więc nadal jest taki duży dysonans edukacyjny i myślę sobie, że w związku z tym jest duże pogubienie i nauczycieli, i młodzieży, to najważniejsze, ale też rodziców, tak? Bo jakby to, kiedy powiedzmy sobie, dziecko przystępuje do matury, młody człowiek przystępuje do matury, no to jest obciążenie dla całego systemu rodzinnego. No to wszyscy to odczuwają, tak? I młodszy brat, i starsza siostra, i ktoś tam, i rodzice, i dziadkowie, i chrzestni, i tak dalej. Więc jakby rodzi to bardzo dużo takich sytuacji stresogennych. Kiedyś, jak się ktoś nie dostał na studia, no to się nie dostał na studia i to było trochę, może nawet bym powiedziała, że oczywiste, tak? Natomiast dzisiaj, no właściwie wszyscy się dostają i jakby, no każdy może studiować. To jest świetne z jednej strony, bo każdy może, tak? To już nie jest takie ograniczające. A z drugiej strony też po każdym roku pracy ze studentami, ja to ukrywam, nie ukrywam, że najmniej i najbardziej jednocześnie lubię pracować ze studentami pierwszego roku, bo widzę ten zasób, który do nas trafia i widzę ten zasób, który od nas, powiedzmy sobie, wychodzi po tym pierwszym roku. To nie jest ta sama składowa liczebna, tak? Więc gdzieś tam mamy szansę na to, żeby próbować. I to jest właśnie ta fajna rzecz, że my możemy zadecydować, że jeśli to nie jest dla mnie, to nie jest moje, tożsamościowe moje, ja tego nie czuję, bo przyszedłem tu przez pomyłkę, bo przyszedłem, bo nie chciałem stracić roku, bo przyszłam tutaj, żeby spełnić ambicje swoje, jakieś nieuświadomione, ale jednak nie posiadam takich kompetencji, bo zawsze chciałam być lekarzem, weterynarii, a o tym się okazuje, że no niekoniecznie jednak, tak? Albo jakieś pragnienia rodziców, albo starszej siostry, albo jeszcze cokolwiek. No to ja mogę sobie zmienić. I tutaj się nic nie dzieje. Kiedyś wybieraliśmy na 5 lat. No teraz już nie wybieramy na 5 lat. Nawet w tym systemie 3+2, licencjat plus magister, to już nam daje taką perspektywę, że możemy domknąć jakiś obszar i zbudować sobie kolejny, który jest dla nas wartościowy. Dołożyć sobie tego magistra z czegokolwiek innego chcemy. Więc ten system nam to bardzo, bardzo ułatwia i należy o tym pamiętać, kiedy podejmujemy studia. Pamiętajmy też, że te studia to nie będą nasze ostatnie. Może magisterskie będą pierwsze i ostatnie, może się tak zdarzyć. Ale to, ile specjalizacji, specjalności, ile elementów dodatkowych sobie do tego dobudujemy, to będzie po prostu nasz zasób. Wykształcenie dzisiaj bazowe, można byłoby powiedzieć, czyli jakikolwiek magisterskie, powoduje, że no, trochę jesteśmy jak po takiej trochę większej maturze z jakiegoś obszaru. I musimy dobudowywać to cały czas kursami, szkołami podyplomowymi, studiami w innym zakresie albo w jakiejś węższej dziedzinie i wtedy sobie to uzupełniać. Stąd też jesteśmy bardzo kalejdoskopowi. To znaczy, że nie ma dwóch takich samych osób. I w momencie, kiedy zadałaś mi pytanie, Moniko, skąd my jeszcze bierzemy, czerpiemy wiedzę na temat tego, jak mamy wybierać, no to między innymi właśnie stąd, znając siebie i znając ten swój koszyczek, do którego wkładaliśmy różnych naszych doświadczeń. I umiejętność wykorzystywania tych doświadczeń powoduje, że tak trochę łańcuchowo idziemy w dalszym kierunku wybierania tego, co jest z naszego koszyczka utkane, a nie z tego, jaka jest, nie wiem, presja społeczna, czy trend, czy cokolwiek innego. Dzisiaj ludzie chcą być szczęśliwi ze sobą, młodzi ludzie chcą być szczęśliwi ze sobą. Oni nie potrzebują wielkich turbulencji w swoim życiu pod tytułem będę siedział w tej pracy, bo jej nienawidzę, ale trzeba siedzieć w pracy. Nie. Oni mają gotowość do tego, żeby zmieniać. I to myśmy ich wychowali w ten sposób.
A w jaki sposób może pomóc ten coaching kariery?
No właśnie. Nie będę się zbyt długo rozwodzić nad całym pojęciem coachingu, ale w takich, bym powiedziała, trzech najprostszych słowach, coach jest trochę jak latarka, która pozwala swojemu podopiecznemu, swojemu coachee, poszukać tego miejsca, które jest jego. My z różnych teorii motywacji, emocji motywacji, wiemy, że najbardziej trwała motywacja to jest ta motywacja wewnętrzna. To jest to coś, co składa się w nas w tę chęć do robienia czegoś. Czyli na przykład ktoś dotknął jakiegoś obszaru, jakiejś strefy funkcjonowania innych ludzi, nie wiem, może siebie, może ma jakieś mikro doświadczenie i mówi, nie wyobrażam sobie, że mógłbym w życiu robić coś innego. Właśnie chcę być redaktorem, chcę być dziennikarzem, chcę być ratownikiem medycznym, tak? I tutaj nie jest istotne to na początku, gdzie, jak dużo pracy jest potrzebne, jaki wysiłek trzeba włożyć, jakie są predyktory sukcesu i tak dalej. Ktoś ma to coś wewnętrznego, ten swój wewnętrzny ogień, który nas kierunkuje w jakąś stronę. Ale znowu te społeczne oczekiwania mogą być na tyle silne i utrzymujące, że mówisz, gdzie będziesz tam ratownikiem medycznym albo panią dziennikarką, to, co ty tam będziesz? 48 godzin zamiast przyjść o 16 do pracy. To na przykład nasza audycja jest dosyć późna. Tak? Więc jakby odsiewając te rzeczy takie, które są z zewnątrz presyjne, zaczynamy odkrywać to, na co ten człowiek chce się zgodzić. Bez wpływów zewnętrznych. Czyli musimy trochę odsiać tę jego wewnętrzną motywację, znaczy wyłuszczyć właściwie tę wewnętrzną motywację, a odsiać te czynniki, które mówią, ale słuchaj, ale to bez sensu, a może nie, a może to, nie, to Szczecin, nie, to za daleko, nie będziemy mogli do ciebie dojeżdżać na studia. Albo jeszcze parę innych argumentów, takich trochę nas przyziemiających. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że w coachingu musimy pracować z osobami bardziej świadomymi, to znaczy takimi, które mają już w sobie ten element motywacji. Ponieważ ta różnica między doradzeniem, że może to by było dobre, może to by było dobre, może to by było dobre, nie jest wynikiem tego, że dana osoba posiada swoją wewnętrzną motywację do robienia czegoś, tylko jest wynikiem tego, że ona jeszcze nie wie. I ma prawo na tym etapie nie wiedzieć, bo ma swoje 18-19 lat. Nic o życiu nie wie. Dostała dowód i prawo jazdy i to jest wszystko, co ma. Więc za mało jest doświadczeń tej osoby, żeby można było de facto pracować z nią na zasadzie wyłuskiwania jej potencjału. Więc lepiej jest wtedy skorzystać z narzędzi doradztwa zawodowego. Czyli tych, które mówią, ok, masz taki i taki obszar, masz takie i takie zainteresowania, więc może wybierzmy dla ciebie takie i takie krzesełko. Posiedzisz na tym krzesełku, poprzyglądasz się, zobaczysz jak jest, stworzysz sobie doświadczenie i wtedy na kanwie tego doświadczenia będziemy mogli zobaczyć, co poszło dobrze, co poszło niedobrze, co poszło super, z czego jesteś zadowolona, z czego możesz czerpać, a co jest kompletnie nie twoje. W coachingu możemy pracować z osobami, które są już w jakiś sposób uświadomione i mają tę wewnętrzną motywację, czyli mają już jakiś zasób taki, który pozwala im dokonywać autorefleksji, gdzie te osoby spotkały się już z jakimś doświadczeniem i wtedy możemy z nimi wypracowywać na tym ich materiale, które wnoszą. I teraz dla porównania. Kiedyś w coachingu, kilka lat temu, w ogóle dzisiaj jest świetna data, ale to może później Państwu powiem, miałam chłopca, który zdawał na Akademię Medyczną. Jego marzeniem było dostać się na kierunek lekarski na akademię, jeszcze wtedy Akademię Medyczną w Krakowie, na uniwersytet. Więc za pierwszym razem się nie dostał, za drugim razem, słuchajcie, się nie dostał. I to było rzut, więc rzutem na taśmę trzecie podejście i powiedział, że jeśli on się teraz nie dostanie do tegoż Krakowa, to on po prostu już nie wie, co on ma zrobić, bo on już zrobił wszystko. Kiedy sprawdzaliśmy, jak to rzeczywiście jest, czy on zrobił rzeczywiście wszystko, no to tak, no to przynosi się nawet na coaching i na wyrywki był pytany z książek, dosłownie o jakieś treści, prawda? I on je tam opowiadał. Ja nawet nie wiem do końca, czy one były poprawne, wiecie, no to jakby nie jestem medykiem, ale on po prostu znał wszystko. I co się okazało, że nie tak się trzeba było tam dostać, mówiąc krótko. Trzeba się było dostać na inną uczelnię, gdzie z jego punktami przyjmowali go od razu. I on musiał sobie znaleźć taki sposób i takie rozwiązanie na to, żeby z jego punktami rozpocząć swoją pracę, swoje studiowanie na medycynie. Jak się okazało, jak oddzielił sobie to, dlaczego ten Kraków versus inna uczelnia i zrozumiał, dlaczego ten Kraków jest dla niego tak istotny i on sobie taką atrybucję dla tego Krakowa przypisał, to okazało się, że to de facto nie jest istotny Kraków, tylko istotna jest ta grupa z jego klasy pierwotnej, która się tam dostała do tego Krakowa, a on nie. I w momencie, kiedy on rozłożył to sobie w głowie na te czynniki pierwsze i uświadomił sobie, że to jest ta pogoń nie za studiowaniem, tylko za tą grupą, to się okazało, że on się przestał mniej spinać. I finał był taki, że dostał się do innego miasta. W ogóle był tam chyba drugi czy trzeci na liście. Więc z pocałowaniem w rękę go wzięli. A potem finalnie przeniósł się do Krakowa. Znalazł sobie rozwiązanie, ale musiał rozeznać się, że to nie jest tak, że on chce do Krakowa, bo on chce do Krakowa, tylko on musiał wiedzieć, gdzie jest ta motywacja do Krakowa. No i to nam zajęło trochę sesji, a za przeproszeniem macaliśmy każdy obszar, jaki tylko był po prostu związany z tym. Więc on sobie musiał sam tą latarką zaświecić, po co on tam jest, dlaczego on tam jest. Więc to było dla niego niezwykle, niezwykle ważne. A dzisiaj, nie wiem, czy będzie taka możliwość, ale serdecznie pozdrawiam moją podopieczną Kingę. Kinga jest dzisiejszą maturzystką z języka polskiego. Trafiła do mnie 4 lata temu, w momencie, kiedy musiała podjąć decyzję o tym, jaką szkołę średnią wybrać. Także tutaj już bez szczegółów, bo to nasza lubelska dziewczyna, więc ja szczegółów nie będę podnosić, ale serdecznie dziękuję mamie Edycie, mamie Kingi za to, że dała jej możliwość swobodnego wyboru, za to, że mogłyśmy pochodzić po tych liceach. To był czas pandemiczny, więc nie wszędzie dało się dostać, nie wszędzie dało się pójść. Nie wszystkich się dało zapytać i udało się uratować coś, co jest ważniejsze niż samo uczenie się w liceum, ale też późniejsze studiowanie. Kinga nie ma swojego wyboru jeszcze, ale pewnie za chwilę będzie miała. Że jakby mama Kingi pozwoliła jej na to, żeby szukała i żeby zadbała o to, żeby się czuła bezpiecznie i pewnie w tym miejscu, w którym będzie się kształciła. Bo człowiek, który nie ma bezpiecznego miejsca do nauki, nie ma bezpiecznego miejsca do pracy, te warunki nie są bezpieczne, nie ma szansy na to, żeby rozwinąć swój potencjał. I tutaj możemy mówić o pierwszej pracy, o miejscu pracy, w którym teraz jesteśmy, o tym wsparciu, swobodnym wsparciu. Nie wszyscy dojrzewamy w tym samym momencie. Nie wszyscy, odbierając dowód i prawo jazdy po zdanym egzaminie, potrafimy jeździć i być dorosłymi w życiu. Tak? Także do pewnych rzeczy trzeba dorosnąć i cieszę się bardzo, że tę przestrzeń Kinga miałaś. Trzymam kciuki za resztę twoich egzaminów maturalnych.
I pewnie cała lista osób się wyświetla, ich twarze, ich sukcesy, ich osiągnięcia, ale też ich wielkie zadziwienie tym, że jest taki wybór i nie wiadomo, co wybrać.
No właśnie. I tutaj znowu odniosę się do tego elementu, gdzie mamy oferty pod trendy i pod to, co chcemy zaoferować naszym studentom, żebyśmy byli atrakcyjni jako uczelnia. Więc tego rozproszenia jest bardzo, bardzo dużo. Stąd też świadomość swojego zasobu, swoich też oczekiwań. Tak? I pogodzenia się z tym, że ja też mogę to jakoś ewaluować, że ja się mogę uelastyczniać do pewnych warunków, niech nam da trochę takiego poczucia bezpieczeństwa. Nie ma takiej decyzji, której nie można zmienić. No po prostu. W kontekście zawodowym, tak? Jeśli pójdę nie w to miejsce i sprawdzę, że to nie jest to, czego ja oczekiwałam, czego ja chciałam, ale ja wiem, czego ja chcę i czego ja potrzebuję, to jest bardzo ważne, że nie tylko, że ja mam określone, czego ja nie chcę, ja muszę wiedzieć, czego ja chcę, to ja dotąd będę się kierować tymi wskazówkami, żeby znaleźć to, czego mi potrzeba. Wiadomym jest, że w życiu zawodowym nie wszystko będzie na 100%. Ale jeśli ja sobie postawię, o, tego nie chciałam, o, tym się nie interesuję, o, to jest dla mnie, nie, to jest dla mnie za trudne i sama sobie położę te blokady, no to ja będę się na tym skupiać. Ale jeśli ja sobie powiem, ja chcę pracować w środowisku ABCD Chcę zajmować się czynnościami DEF. Chcę, żeby wokół mnie byli ludzie XYZ. To ja wiem, do czego ja dążę i moja głowa wyszukuje tych rzeczy, wyszukuje te rzeczy, które są moim celem, a nie moim niecelem. Więc my musimy w tej naszej świadomości też wybierać, co my chcemy. To jest najważniejsza rzecz w życiu. Nawet jest takie powiedzonko, tak? Odpowiedzieć sobie na jedno ważne w życiu pytanie i po prostu zacząć to robić.
Łatwo powiedzieć, ale jednak trzeba czasem skorzystać z pomocy na przykład coacha kariery.
I teraz ja bym chciała, bo tak zabrzmiało dla mnie i tak reaktywnie tutaj się aż uniosłam, ale chciałabym popatrzeć na to jakby przez inny pryzmat, że to nie jest tak, że z tobą jest coś nie tak, że musisz prosić o pomoc. Z tobą jest wszystko okej. Okay. Ty jesteś w porządku. Ty jesteś super z tym, co masz. Sprawdźmy, co to jest.
Zadajesz pytania, że rozmawiasz.
Tak.
Bo to jest rozmowa, tak?
Tak, to jest rozmowa. I jakby w samym coachingu nie ma miejsca na to, czy mnie się wydaje, czy to jest dobre, czy to jest niedobre dla danej osoby. Właściwie ja nie mogę tego zrobić. Ja muszę w coachingu być przezroczysta. To ta dana osoba ma sobie odpowiadać na te pytania. Sama ona. I wtedy z tego, co ona opowiada o sobie, jak ona sobie wyszukuje tych swoich zasobów, tych swoich ograniczeń, na których później się tam pracuje technikami odpowiednimi, to jej motywacja wewnętrzna wzrasta. Ja niczego nie mogę poradzić w doradztwie kariery, przepraszam, w coachingu kariery. Tak? Ja nie mogę wskazać. Ja muszę wypracować to z daną osobą. I wtedy to jest jej. I wtedy jej się łatwiej jest po prostu w tym utrzymać. A jaką decyzję ona później podejmie? Czy będzie chciała zdawać na taki kierunek, czy na pokrewny kierunek, czy będzie chciała na przykład zrobić licencjat i dać sobie przestrzeń na to, że nie wiem, będzie pracowała, bo licencjat będzie robiła zaocznie, ale będzie pracowała, bo chce na przykład nazbierać pieniędzy na coś innego, na jakieś inne studia albo na wyjazd za granicę. I ona wie, co ona chce, ona ma to na horyzoncie, to nad tym pracujemy. To nie jest, nie ma w dzisiejszych czasach potrzeby, żeby po szkole średniej iść na studia, ludzie. To tak w ogóle nie. Trzeba ludziom dać doświadczać życia, żeby mogli z tego doświadczenia, które mają na początku, mając te 20 parę lat, żeby oni sobie budowali swoją karierę. Tam nie ma żadnej kariery jeszcze, bo oni nie mają z czego za bardzo. Oni mają swój, nie wiem, wolontariat, bycie przewodniczącym klasy, nie wiem, w kole studiów jakimś tam, nie wiem, biologicznym albo czymś tam jeszcze. No, trochę babci pomagali albo, nie wiem, zajmowali się dorywczo wyprowadzaniem psów. No, hello. No, tak przyziemnie. Ale mogą być na przykład świetni w wygrywaniu w gry internetowe, gdzie są wodzami od 4 lat, są przywódczy i coś, co dla nas, tradycjonalistów, można było powiedzieć, Boże kochany, on tylko siedzi i gra. To znajdźmy te rzeczy, które jak siedzi i gra i jest tym przywódcą od 4 lat w danej grupie, którzy tam ze sobą rywalizują, to jakie on ma cechy, które możemy stamtąd wziąć do życia realnego, w których on się czuje pewnie. To nie jest tak, że musimy wylać to dziecko z kąpielą, bo ono, nie wiem, przesiedziało północy właśnie i tam się, nie wiem, tłukło w jakąś tam potyczkę i grę po to tylko, żeby tam, nie wiem, się, nie wiem, odszczepić od rzeczywistości. No czasem tak też bywa, tak? Ale to, co robią na co dzień, buduje ich poziom kompetencji i my tego musimy wyszukiwać. Tego musimy szukać. To jest to, co jest ważne.
Mhm. Jakie latarki trzeba włączyć, żeby to znaleźć? Jak tego się poszukuje? Jak skarbu? Jak właśnie pasji tego, co płonie? To widać od razu na pierwszy rzut oka?
Trochę tak, trochę nie. Dlatego, że my jako społeczeństwo niechcący modelujemy wśród naszych podopiecznych przekonanie na temat pracy. Czyli jeśli ja przychodzę do domu i mówię, Jezu, ten mój szef taki beznadziejny, a ta moja koleżanka to taka plotkara, w ogóle, a ten pomysł, który mamy tutaj zrobić, to jest w ogóle beznadziejny i tak dalej. No, znamy to. I ja nie twierdzę, że koleżanka nie jest plotkarą. Ja nie twierdzę, że mój szef to ma wszystkie klepki. I ja nie twierdzę, że ten projekt jest super świetny i w ogóle będziemy latać w kosmos od jutra. Tylko sposób, w jaki ja pokazuję świat pracy, który stanowi 1/3 naszego życia, a jeśli by odliczyć 8 godzin na sen, to połowę naszego życia, to ja z takim przekonaniem wysyłam moje dziecko do pracy. I albo stwierdzenie, ja idę do roboty. Tak? To znaczy, że ja mam w sobie nastawienie już takie, że ta robota jest ciężka, nieprzyjemna, niesprawiająca radości i w ogóle najchętniej to od poniedziałku tylko do piąteczku, piątunia, piątusia czy tam czegokolwiek jeszcze. Nie? Że ja odliczam dni, a moja praca ma być moją przyjemnością. Wiadomo, że nie ma w życiu tylko przyjemnych rzeczy, że niesie ze sobą też trudne sytuacje, że niesie ze sobą też pokłosie rezygnacji z pewnych rzeczy, że nie zawsze jest tak, że będziemy na 100% spełnieni, bo nie mamy wpływu, kogo nam do biurka dołączą albo kogo tam do tego projektu zaproszą jeszcze, tak? Że to są sytuacje społeczne i interpersonalne, takie, które no, determinują cały czas jakieś starcia. Więc jeśli ja nauczę moje dziecko jako rodzic takiego podejścia do pracy, to proszę się nie dziwić, że ono jest pogubione. Tak? Że ono sobie myśli o tym, że ma dostać robotę i idzie jak na skazanie boskie na te studia, bo ma potem dostać robotę, w której będzie kopany albo niechciany, albo wszystkie projekty beznadziejne. To my determinujemy jako środowisko nasze nastawienie do pracy. Człowiek urodził się do pracy, drodzy Państwo. Ta aktywność tylko inaczej się nazywa. Jak się urodziliśmy, to podnosiliśmy główkę po miesiącu. Najpierw zaostrzyliśmy wzrok po paru dniach, żeby mamę zobaczyć na odległość 50 centymetrów. Było to w nas zakodowane. Nikt nam nie musiał mówić, jak mieliśmy miesiąc, żeby podnosić główkę. A 3 miesiące to, że już możemy poleżeć na brzuszku. A potem 6 to, że się możemy przewrócić. A 7 to już próbowaliśmy siadać. A 11 to już prawie biegaliśmy po pokoju. Nikt nam tego nie kazał robić. Tak samo każda aktywność, którą my podejmujemy, jest naszą aktywnością naturalnie wpisaną w to, że po prostu wstajemy, budzimy się, bije nam serce, oddychamy, pracują nam żołądek, jelita, ręce, nogi są sprawne i idziemy do pracy. A nawet jak nie są sprawne, to i tak idziemy do pracy. Tylko format tej aktywności nam się zmienia. Jak dziecko idzie do szkoły, to nawet Maria Montessori mówiła, dziecko nie bawi się, dziecko się nie uczy, dziecko pracuje. I z poziomu 7, 9, 11 czy 13 latka dziecko pracuje, ono tam jest w pracy. Ten format aktywności jest troszkę inny niż podbijanie karty na zakładzie, ale ono jest w pracy. Ono ma prawo być zmęczone po przyjściu do domu z pracy, jego edukacyjnej, szkolnej. Nastolatek, któremu dzieją się wszystkie rzeczy, jeszcze po drodze się zakochał, ma prawo być zmęczony. On też przyszedł z pracy. I nie musi lecieć z wynoszeniem śmieci, bo śmieci stały od rana, to jeszcze postoją godzinę. Tak? Więc my w sposób trochę uświadomiony, a trochę nie, każemy naszych podopiecznych pracą. A praca ma być przyjemnością, bo ona jest wpisana w naszą aktywność. Więc zarówno też ważna kwestia, to, że środowisko pracy, w jakie trafiają młodzi ludzie, musi być sprzyjające. To nie chodzi o to, że trzeba im pobłażać. To nie znaczy, że trzeba im, nie wiem, jakieś tam czerwone dywany rzucać, tylko podchodzić do nich trochę z szacunkiem. Do tego, że wiedzą i do tego, że pewnych rzeczy też nie wiedzą, po to są tutaj. Niedawno miałam takie wystąpienie przed takim zespołem pracodawców lubelskich tutaj w Lublinie. I to było fenomenalne doświadczenie, bo myślałam sobie, Boże, ja tutaj z takim wystąpieniem będę mówić o różnicach pokoleniowych, jak to zarządzać tymi płatkami śniegu i tam jeszcze, prawda, jak tych młodych tam zachęcać do tej pracy. I sobie myślę, Boże, jak ja z takim moim nastawieniem wyjdę, że wcale ich nie trzeba zachęcać, bo oni są zachęceni, tylko wystarczy ich nie zniechęcać, no to przecież dostanę pewnie po łapkach. Jakież było moje zaskoczenie, kiedy prezesi bardzo dużych firm na terenie Lubelszczyzny powiedzieli, ale ja się bardzo cieszę, że ci młodzi są. To oni mi prowadzą TikToka, przecież ja nie wiem, co to jest ten TikTok. To oni mi robią tak, że ich koledzy chcą przychodzić do mnie do pracy. To świetnie, bo ja mogę z moim wnukiem o tym porozmawiać i nie jestem żółtodziobem w tym zakresie. Więc wykorzystanie tego potencjału multigeneracyjnego powoduje, że my się bardzo zmieniamy. że my bardzo chcemy i taki młody człowiek może budować sobie też poczucie własnej wartości, pomagając innym osobom, które są w jakiś sposób jeszcze nieokiełznane z przysłowiowym TikTokiem.
Jakie są narzędzia, żeby pomóc takiemu człowiekowi odnaleźć ścieżkę kariery?
Narzędzi jest dużo. Mamy narzędzia, które są przypisane do doradztwa zawodowego jako takie, jako narzędzia badające potencjał zawodowy i to, ten cały zasób. Drugi pakiet narzędzi to są narzędzia, które już dotyczą nie tylko samych orientacji zawodowych w tym znaczeniu, że co mnie interesuje, a co mnie nie interesuje, tylko pakiet narzędzi, który mówi o tym, jakie ja mam talenty. Czyli coś, co trochę coś, co trochę jakby pokazuje nam nie tylko samo takie zainteresowanie jakimś wątkiem, ale też coś, co w jakiś sposób jest dla nas ważne. Tak? To nie zawsze musi być tak, że na przykład pasjonuję się nie wiem, modelarstwem, tak? I mam do tego taką smykałeczkę i potrafię tam te wszystkie modele sklejać, ale na innym poziomie na przykład mam umiejętności interpersonalne. Że potrafię budować w zespole atmosferę współpracy, nie rywalizując, albo potrafię przemawiać. Tak? I my jakby wybierając z tych różnych zainteresowań, wybieramy jeszcze takie elementy, które są tożsamościowe, kompetencyjne, osobowościowe dla danej osoby, które są determinantą do tego, że dana osoba w jakiejś grupie zawodów będzie się bardzo dobrze czuła. Bo czy spełniała, to jeszcze zobaczymy, tak jak to wygląda, ale ona to najpierw musi czuć. I kolejną grupą narzędzi są narzędzia, które pokazują nam właściwie takie wymiary, które są bardzo mocno związane z osobowością. Mianowicie to, czy ja jestem wewnątrz sterowny, czy zewnątrz sterowny, bo ja sobie mogę marzyć o tym, że będę sobie, nie wiem, dajmy na to, żołnierzem, niech będzie, nie wiem dlaczego mi to przyszło do głowy, ale niech będzie sobie, że tym żołnierzem, tak? I jeśli ja mam bardzo dużą taką potrzebę wewnątrz sterowności, to znaczy, że ja wystawiam reguły, że ja rozdaję tutaj karteczki, prawda? I wszystko jest w mojej odpowiedzialności, w mojej konsekwencji, to ja muszę się zastanowić, jakiego rodzaju żołnierzem ja będę. Jeśli jestem znowu bardziej zewnątrzsterowny, czyli poddający się różnym oddziaływaniom z zewnątrz, to ja też się muszę zastanowić, jakiego rodzaju żołnierzem ja jestem. Bo ktoś musi być dowodzącym, ktoś musi być dowodzonym. Więc nie tylko sam wybór danego obszaru, w którym ja chcę pracować, jest tym elementem, który pozwoli nam cieszyć się z tego wyboru. Jest też taki komponent nasz wewnętrzny, osobowościowy, który nas predestynuje do tego, że będąc w jakimś konkretnym obszarze pracy, na przykład takim wojskowym czy żołnierskim, ja będę miał czy miała większe predyspozycje do tego, żeby być na przykład wodzem, a ktoś inny będzie na przykład świetnie funkcjonującym operacyjnym. Okay? Więc jakby samo wybranie zawodu jeszcze nie determinuje tego, czy ktoś tam będzie szczęśliwy, czy nie. I tak na przykład o mnie chwila, ja też uwzględniając jakieś elementy osobowościowe swoje, jak dochodziłam do tego, kim ja chcę być w swoim życiu, a dochodziłam dosyć późno, jeśli chodzi o ten wybór. Na szczęście on był ewolucyjny, nie rewolucyjny w moim życiu. To ja sobie powiedziałam, dla mnie istotne jest, żeby pracować z grupą ludzi. Tam, gdzie mamy cel do osiągnięcia, tam, gdzie mamy do zrealizowania coś, co musi być wynikiem, dosyć bym powiedziała, mierzalnym do zrealizowania jakiegoś celu. A są osoby, które mogłyby powiedzieć, no ja też jestem psychologiem, ale ja pracuję na przykład w pracowni testów i ja dokonuję diagnoz, tak? I potem to piszę to w tych diagnozach, ludzie, umarłabym. Umarłabym po prostu i ona, czy on jest psychologiem i ja jestem psychologiem. Więc jakby ten wymiar trzeba jeszcze znaleźć. I do tego są potrzebne narzędzia, między innymi, czy to w doradztwie zawodowym, czy w coachingu. W coachingu dodamy jeszcze element ten właśnie, o którym już wcześniej wspominałam, czyli ten tożsamościowy, kim ja się czuję, kim ja jestem. Wszystko i tak musi być osadzone w pewnej realności, w tym świecie, który nas otacza. Więc to nie jest tak, że ja zaraz w coachingu odlecę i będę miała jakiś cel, który jest nierealny, bo w samym coachingu są same narzędzia, które nam jakby konstruują, pomagają konstruować cel, żeby był racjonalny, logiczny, możliwy do osiągnięcia. I taki ekonomiczny w sensie, to znaczy ekonomiczny w sensie dla mnie ekonomiczny, czy to na przykład nie jest za duży wysiłek, czy nie za dużo chcę, jak ten mój podopieczny, który chciał na medycynę do Krakowa, bo tam bardzo sobie mocno ten cel osadził, tak? I czy on jest w ogóle ekologiczny dla tego systemu, w którym ja pracuję? Bo ja mogę powiedzieć, że ja jadę jutro, nie wiem, do pracy, do Australii jako psycholog. Podobno chętnie tam przyjmują, świetnie, kangury są i w ogóle super, nie? Mogę sobie tak powiedzieć. Tylko z punktu widzenia tego systemu, w którym ja jestem, to ten system będzie do tego nieprzygotowany i powiedział, hej Anka, ale ty na głowę upadłaś, tak? A kto zajęcia poprowadzi w maju? Tak? Więc jakby, wiecie, ja jakby konstruując to, co ja chcę zrobić, to musi być ekologiczne, to znaczy nie trujące dla wszystkich innych, którzy są w tym systemie zależności. Więc jeśli ja wybieram sobie nową ścieżkę, bo ja nie muszę być aktualnym maturzystą i przyszłym studentem, ja mogę tę ścieżkę zmienić w trakcie życia. Mając 20, 30, 40, 50, 60 lat, 100 lat mogę zmienić. Jeśli tego potrzebuję, jeśli to wynika ze mnie. I wtedy mam możliwość w tym coachingu kariery modelować to, co już mam. Uelastyczniać, sprawdzać, co mi w tym okresie mojego życia pasowało, ale już mi nie pasuje. I chciałabym, żeby było inaczej. To jak to zrobić, żeby to było ekologiczno-ekonomiczne i żeby ten system, który tam jest, mi tego nie zepsuł. To są narzędzia coachingowe.
Jak ważne jest, żeby dobrze się czuć na ścieżce kariery.
Tak, zdecydowanie. Jakby to z perspektywy czasu, jeśli my mamy takie widzenie, że dawniej, w przeszłości, to nie pracowałam z tym, czy nie chciałem, czy nie realizowałam tego, co było we mnie, to ja jestem potem trująca. Toksyczna dla mojego środowiska. Ja bardzo nie lubię tego słowa toksyczna, no ale no taka jestem, tak? To ja jestem zgorzkniała. I to ja to tym zgorzknieniem po prostu sypię na lewo i prawo, jak kwiatki na Boże Ciało, tak? Więc jakby, drodzy Państwo, no jakby, żeby moje dziecko dobrze wybrało, to ja muszę mieć dobry wybór. To tak rodzinnie mówiąc, nie? Wiadomym jest, że nie wszędzie jest kolorowo. To jest oczywiste, ale mój sposób do podchodzenia tego, jak jest niekolorowo na przykład w mojej pracy, determinuje to, jak moje dziecko będzie sobie radziło z jego niekolorowymi sprawami w jego przyszłym zespole, w jego grupie studenckiej, w jego, nie wiem, przyszłej pracy i tak dalej. To ta pewność siebie, nie taka psychologiczna, wyczytana, nie wiem, w jakimś czasopiśmie, nie wiem, w kiosku na dworcu, okay? Tylko taka pewność siebie, która nie musi być udowadniana. To jest wewnętrzne poczucie, że jestem okej. Determinuje to, że ten zdrowy człowiek mówi tak, spoko, chcę być dziennikarzem, chcę spróbować. Ja nie wiem, czy zostanę w tym do końca świata jeden dzień dłużej, czy ja sobie popracuję tam 5 lat, a potem zobaczę. Ma prawo, bo za 5 lat nie będzie wiadomo, co będzie za 5 lat. Dzisiaj są zawody, których nawet nazwy nie znamy, bo one są jakoś tak trudno doznać, dobrać nazwę do tego, co tam jest do zrobienia w danym zakresie. No ale powstają coraz to nowe stanowiska pracy, nie wiem, etycznych hakerów albo asystentów osób starszych, albo nie wiem, co tam jeszcze, prawda? Więc jakby my się zmieniamy pod kątem tego, co jest. Więc to, że ktoś będzie dobry dzisiaj w elemencie medycznym, to nie znaczy, że potem na przykład nie będzie dobry jako nauczyciel.
Wrócimy do rozmowy o ścieżce kariery, o coachingu kariery. Anna Nizioł, psycholog, psychoterapeuta, coach.